No lepiej żałować, że coś się zrobiło, niż żałować, że czegoś nie zrobiło, tak? A z wymiany zawsze można wrócić, jak się nie podoba.
Powiem szczerze, że ja zazdroszczę. Ja po prostu zazdroszczę w tym momencie studentom, bo naprawdę tylko i wyłącznie od nich zależy, czy wyjadą, czy nie wyjadą.
Ale zdecydowałam się tam pojechać i to naprawdę był bardzo dobry wybór, bo spotkałam się z niezwykłą gościnnością, z niezwykłym przyjęciem.
Lekko o funduszach. Podcast o funduszach europejskich na Mazowszu.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja się nazywam Kevin Lewicki i jestem przewodniczącym Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej. Mam zaszczyt i przyjemność poprowadzić dziś dla Państwa debatę Studia za granicą. Ciekawy przerywnik czy bank możliwości? Jest ze mną pani Walentyna Gumińska, dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą Erasmus+. Pani Renata Decewicz, koordynator zespołu mobilności szkolnictwa wyższego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Pani Agata Ordon, Climate Change Officer, Akademia Leona Koźmińskiego. I pan Manuel Azanko, absolwent Akademii Leona Koźmińskiego. Program mobilności studenckiej, jak wspomniał już pan prowadzący, jest czymś niezwykłym. To program, który pozwala poszerzyć horyzonty, odkryć nowe kultury, a także zdobywać wiedzę poza granicami swojego macierzystego kraju, poza swoją macierzystą uczelnią. Pytanie, jakie korzyści oraz jakie zagrożenia wiążą ze sobą wymiany studenckie? Mam nadzieję, że nasi prelegenci będą w stanie nam dzisiaj udzielić odpowiedzi na te wszystkie nurtujące nas pytania. Więc chciałbym zacząć tak rozgrzewkowo w nawiązaniu do naszego tematu. Czym w ogóle jest ten bank możliwości? Jakie perspektywy, jakie drzwi otwiera według Państwa wyjazd na studia za granicę? I może zaczęlibyśmy w takim wypadku od pani Agaty.
Dziękuję bardzo. Ja zacznę, powiedziałam takim cytatem. Exchange is not a year in life, but a life in a year. To na pewno, tak jak pan moderator wspomniał, wiele możliwości, ale przede wszystkim otwarcie nowych horyzontów. Wymiana międzynarodowa, czy to w krajach Unii Europejskiej, generalnie Europy, czy poza, to przede wszystkim możliwość poznania nowych kultur. To przede wszystkim możliwość styku z zupełnie innym podejściem ludzi do różnych rzeczy, do rozmowy, do wykonywania obowiązków służbowych, do po prostu tworzenia i kreacji relacji międzyludzkich. To też przede wszystkim możliwość do trenowania swoich umiejętności językowych, ale przede wszystkim do wyjścia ze swojej strefy komfortu. Kiedyś usłyszałam również taki bardzo wartościowy cytat, że jeżeli chcesz stwarzać historię, to musisz wychodzić z swojej strefy komfortu. I ja myślę, że dla mnie, ponieważ uczestniczyłam w wymianie międzynarodowej w Japonii, na pewno to było wyjście ze strefy komfortu. To był czas, kiedy byliśmy tak naprawdę w najtrudniejszym momencie pandemii. Czekała mnie tam tak naprawdę niewiadoma, jak zostanę potraktowana, w jaki sposób będą tam odbywały się te studia, ale zdecydowałam się tam pojechać i to naprawdę był bardzo dobry wybór, bo spotkałam się z niezwykłą gościnnością, z niezwykłym przyjęciem. Miałam okazję uczestniczyć w zajęciach również studiów MBA, także nie tylko z drugiego stopnia studiów magisterskich na kierunku zarządzania, na który tak właściwie pojechałam, ale umożliwiono mi również właśnie interakcję ze studentami z wyższego poziomu i to było dla mnie bardzo wartościowe w kontekście pracy, którą realizuję, jak też w kontekście rozwoju zawodowego, żeby poznać te różne podejścia do tworzenia biznesu, do tworzenia strategii przez ludzi z całego świata.
Dziękuję serdecznie. Ja chciałbym jeszcze tylko wspomnieć, że ja podzielam, może nie zdanie, ale podzielam trochę przeżycia pana redaktora, gdyż ja też nie miałem okazji studiować za granicą, ale wiem, że od pani Agaty może moglibyśmy się dużo nauczyć w tym zakresie.
No ja tylko tak na początek powiem, że tak, wymiana międzynarodowa w Japonii, ale też brałam udział w takich krótszych wyjazdach, tak zwanych summer school, do Chin, do Francji, Estonii, Finlandii. Była też w planach Korea Południowa, ale niestety no COVID wtedy pokrzyżował te plany i mój wyjazd został niestety anulowany. Ale tak, doświadczenia trochę zdobyłam.
Dziękuję serdecznie. W nawiązaniu też do tego, co pani Agata powiedziała, ja dzisiaj rozmawiając z panią profesor Walentyną, poruszyliśmy taki temat dotyczący studiowania nie tylko w granicach Unii Europejskiej, ale też poza, więc jeżeli będzie pani profesor mogła się odnieść do tego za chwileczkę, to będę niezmiernie zobowiązany. Mr. Manuel, what do you think, what perspective does studying abroad gives you?
Manuel, co myślisz, że daje ci studiowanie za granicą? Studentowi to na pewno daje dużo, bo wychodzimy poza naszą strefę komfortu. To po pierwsze. I też rozwijamy się jako człowiek, ponieważ wchodzimy w inne środowisko. Jesteśmy zmuszeni być w innej kulturze, z innymi ludźmi. Więc trzeba umieć się dostosować do tego nowego środowiska. Ale też trzeba się dowiedzieć, jak funkcjonować w nim. Jak rozmawiać z ludźmi, nawet przy barierze językowej. Ja jestem Portugalczykiem, nie mówię po polsku, ale cały czas bardzo mi się to podoba. Będą pewne bariery, ale trzeba się do nich dostosować. Więc bardzo łatwo się rozwinąć jako osoba, nauczyć się nowych rzeczy. I też gwarantuję, że w przyszłości to naprawdę zaprocentuje. Teraz ja pracuję, zarządzam 5 różnymi krajami. Są tam ludzie z całego świata. I to doświadczenie studiowania za granicą, poznania nowych, innych ludzi, innych kultur na uniwersytecie dało mi na pewno zaletę uniknięcia wielu problemów w pracy. Ale ponieważ właśnie miałem za sobą to doświadczenie, to udaje mi się rozwiązywać wiele problemów z sukcesem. W większości to są takie sytuacje interpersonalne, problemy w komunikacji, którymi można bardzo dobrze zarządzać, jeśli ma się to doświadczenie ze sobą. Nawet jeśli na jakiś krótki pobyt się wyjeżdża za granicę, to już nam pozwala nabyć tych umiejętności, które na pewno przydadzą się w przyszłości. Dziękuję. I jeszcze jedno pytanie. Czy myślisz, że jak student wyjeżdża za granicę, to ma możliwość pozostania w kraju docelowym? Tak, ja jestem tego żywym przykładem. Zaczynałem studia w Polsce w 2013 roku i cały czas tu jestem. Znam wiele takich przypadków i powiem szczerze, że najpierw planowałem, że przyjadę na studia i wrócę do Portugalii, a tak wyszło, że zostałem. Więc to się często zdarza. Ludzie zakładają rodziny, nawiązują relacje, przyjaźnie. Więc takie wytwarzają więzi emocjonalne i wtedy mogą pozostać, ale to się też czasem dzieje na przykład przy krótkich pobytach. Ja po miesiącu wiedziałem, że to jest świetny kraj, więc zostałem.
Co to, drodzy Państwo, że nie tylko nasi studenci wyjeżdżają za granicę i tam zostają, tylko że też studenci z zagranicy przyjeżdżają do nas realizować swoje kształcenia, a następnie zostają u nas w ojczyźnie, co jest niezmiernie cieszącym faktem. Poprosiłbym teraz w takim wypadku panią Renatę Decewicz o zabranie zdania w temacie perspektyw rozwoju wyjazdu za granicę.
No, dziękuję bardzo. Ja w ogóle jestem całym sercem i całą duszą za programem Erasmus, za możliwościami, które on oferuje, a oferuje niezwykle dużo i to w bardzo różnorodnej formie. Proszę sobie wyobrazić, no w tym momencie student tak naprawdę tylko i wyłącznie od jego chęci, od jego motywacji zależy, czy wyjedzie, czy nie. Te możliwości są i to jest tak jakby znaleźć się w korytarzu, w którym jest milion drzwi i każde mogą być potencjalnie otwarte, więc tych możliwości jest bardzo dużo, a twórcy programu też podążają za wyzwaniami współczesnego świata, stąd też w momencie, kiedy cały czas dostawaliśmy informacje, że studenci nie mogą wyjeżdżać, bo na przykład wyjazdy są zbyt długie, została otworzona możliwość wyjazdów krótkoterminowych, które ja myślę, że są właśnie odpowiedzią na chęci studentów, danie im kolejnych możliwości i myślę, że jest to bardzo ważne i w tą właśnie stronę program pewnie się będzie rozwijał, chociaż nie zapomnijmy, że krótki wyjazd to nie jest też to samo co długi wyjazd, bo tak naprawdę to, o czym mówiła wcześniej pani Agata, żeby poznać, żeby zanurzyć się w tym bogactwie, które oferuje kraj partnerski, do którego jedziemy, to trzeba trochę czasu, bo wiadomo, że te pierwsze bariery są bardzo trudne i czasami wychodząc ze strefy swojego komfortu, no to zajmuje troszeczkę czasu. I przy takim wyjeździe krótkoterminowym po prostu może być za krótko, a w momencie, kiedy wyjeżdżamy na semestr czy na rok, no to naprawdę można korzystać pełnymi garściami. I nawiązując do tego, co mówił pan zapowiadający nas i co również pan mówił, ja ogromnie żałuję, że w momencie, kiedy ja studiowałam, to w ogóle nie było takich możliwości, więc powiem szczerze, że ja zazdroszczę. Ja po prostu zazdroszczę w tym momencie studentom, bo naprawdę tylko i wyłącznie od nich zależy, czy wyjadą, czy nie wyjadą. To nie jest kwestia, czy mogą wyjechać, czy powinni, tylko czy chcą. Także naprawdę zazdroszczę. I zastanawiam się nad kolejnymi studiami, bo w końcu Erasmus nie ma bariery wieku.
I to też jest bardzo warte i ważne podkreślenia, że jeszcze nie jest dla nas za późno, panie redaktorze, i jeszcze może nam się uda wyjechać. I teraz poprosiłbym jeszcze o stanowisko pani profesor Walentyny Gumińskiej w sprawie tych perspektyw związanych z wyjazdem za granicę na studia.
Czuję, że nie jestem profesorem, tylko doktorem. Do profesora jeszcze daleko, ale dziękuję. Chciałabym powiedzieć na temat Higher Education Institutions, bo prezentuję Akademię Jana Koźmińskiego i oprócz tego, że nasi studenci się rozwijają, chciałam podkreślić, że uczelnie, które uczestniczą w takiej wymianie, to też się rozwijają. Pamiętajmy o profesorach i kadry akademickiej oraz kadry administracyjnej, która wyjeżdża. Poznajemy, jest to ogromna, ogromna baza wiedzy, wymiana doświadczeń. Poznajemy, jak działają różne inne regulacje, a przede wszystkim dzięki Erasmusowi możemy wysłać naszych pracowników, którzy by na przykład do Nowej Zelandii czy do Australii by po prostu nie wyjechali, a wiemy, że tam system edukacyjny jest na bardzo wysokim poziomie, więc my możemy się uczyć. Z drugiej strony możemy przyjąć osoby z Gruzji czy z Kazachstanu, które rozwijają swoje systemy edukacyjne i tutaj my jesteśmy przykładem. Więc uważam, że to jest najlepszy sposób wymiany wiedzy, a poza tym też, jak tutaj wcześniej było powiedziane, relacje, nawiązywanie relacji. No oczywiście to może się przełożyć na badania międzynarodowe, które my promujemy i każda uczelnia renomowana w Polsce też stara się zrobić jak na wyższym poziomie.
I dziękuję serdecznie. Patrząc, jak zegar szybko tyka, postaram się teraz połączyć dwa pytania w jedno, może żeby trochę usprawnić. Chciałbym zadać Państwu pytanie, jakie trudności wiążą się według Państwa z wyjazdem za granicę na studia? Gdzie są te widoczne bariery, które powodują, że młodzi ludzie, studenci czują pewien opór przed tym, żeby na te studia rzeczywiście wyjechać? Tutaj przed samym panelem zostało wspomniane, że to na pewno specyfika studiów chociażby, ale czy jest tego więcej? Bo na pewno jest wiele czynników, które warunkują to, że młodzi ludzie nie chcą bądź nie mogą na te studia za granicę wyjechać. To teraz może byśmy odwrócili kolejkę i od pani doktor byśmy rozpoczęli.
Dziękuję. Ja może zacznę od dwóch takich czynnikach, których wcześniej też mówiliśmy, no to przede wszystkim finanse. Bo i o ile Erasmus wspiera w Unii Europejskiej mobilność, no to nie zawsze Erasmus ma wystarczająco dużo pieniędzy, żeby wspierać mobilność pomiędzy krajami zrzeszonymi. Tak jak wcześniej wymieniałam, Nowa Zelandia, czy Kazachstan, czy Gruzja. Więc tych funduszy nie jest wystarczająco, żeby wspierać pracowników. No i drugie, jeśli mówimy o przyjazdach do nas, do Polski, ale nie tylko do Polski, do innych państw, to też legalizacja pobytu. Jeśli my jako uczelnia promujemy, staramy się zachęcić studenta, no to dosyć często sprawy wizowe zniechęcają. I to jest w obu stron. Czyli jeśli nasz student wyjeżdża za granicę, tak samo jak nasi studenci, których my zachęcamy przyjechać na studia, nie tylko do mobilności. Więc tutaj taki apel też do ministerstw we wsparciu nas, uczelni, żeby jednak ta mobilność mogła być zrealizowana. A tutaj wiem, że były inne też wspomniane tematy, jeśli chodzi o uznania mobilności i efektów kształcenia. My wprowadziliśmy w Akademii Leona Koźmińskiego Mobility Window, czyli kumulujemy przedmioty do wyboru w jednym semestrze. I to dlatego, żeby student, który wyjeżdża za granicę, mógł spokojnie wybrać te przedmioty, których my na przykład nie oferujemy, żeby jego doświadczenia były bogatsze. Bo niestety prodziekanie czy dziekanie muszą przestrzegać zasad, to znaczy no, muszą przestrzegać zasad, ale żeby dać dyplom, no to porównujemy te programy, które student realizuje za granicą. I są, tak jak pan słusznie wspomniał, specyfika programu, która nie pozwala, tak jak pani Agata Ordon, która studiowała prawo, no nie może wyjechać na cały semestr, bo polskiego prawa poza Polską nie znajdzie. Tak? Także my staramy się uwzględniać takie momenty. I jeśli ktoś przyjeżdża do nas z prawa, no to my oferujemy 35 STS-ów semestralnie z prawa ogólnopojętego europejskiego. Więc ci studenci mogą zrealizować, ale nie każda uczelnia tak robi. Więc nasi studenci mają problem z wyjazdem. Tutaj może już na tym skończę, przekażę tutaj pani Renacie. Mogę.
Dziękuję serdecznie. Pani Renato, w takim wypadku poprosilibyśmy też o informację, dlaczego studenci nie chcą bądź nie mogą wyjechać.
Czy ja myślę, że tutaj najbardziej cenny to jest właśnie głos uczelni, bo to one bezpośrednio stykają się ze studentami. Natomiast z informacji, które my mamy od uczelni, to wynika, że taką jedną z podstawowych barier to jest to, że studenci nie tylko studiują. Studenci przede wszystkim pracują. I ja nie będę się wgłębiać, dlaczego pracują. To chyba to jest, myślę, że też jasne dla większości z osób, które nas słuchają. Natomiast myślę, że właśnie fakt podjęcia pracy jest jedną z tych przyczyn, która uniemożliwia wyjazd. Kolejną taką przyczyną są takie powody czysto osobiste. Związki na różnym etapie, które pozwalają, ułatwiają bądź uniemożliwiają wyjazd. I pojawiła się jeszcze jedna przyczyna, tak naprawdę pojawiła ona się z rozwojem pandemii i jest to strach. Jest to strach, który paraliżuje ludzi, nie tylko młodych ludzi. Wbrew pozorom stykamy się też z tym w odniesieniu do starszych osób, że starszych mówię niekoniecznie, prawda, 20+, tylko też 30-40+, które przyzwyczaiły się do pracy w domu i w tym momencie opuszczenie tego domu, a już nie daj panie mówić o wyjeździe, jest po prostu dla nich bardzo trudne, więc to jest jakby kolejna przyczyna, która się pojawiła. Myślę, że tutaj też może być przyczyna ekonomiczna, chociaż stypendia w ramach programu Erasmus staramy się zwiększać. One są oczywiście zwiększone do pewnego poziomu, natomiast to w dalszym ciągu jest to dofinansowanie, nie jest to pełne dofinansowanie, więc student musi założyć zwiększoną kwotę wydatków, no bo to stypendium ma na celu zniwelowanie różnicy pomiędzy kosztami życia w kraju docelowym, do którego student wyjeżdża, a kosztami życia, które ponosi w Polsce. Ale w dalszym ciągu, pomimo że program od tego roku, w zasadzie od tej nowej fazy oferuje ogromne dodatkowe wsparcie dla osób, które są w trudnej sytuacji materialnej, to mimo wszystko ta bariera finansowa gdzieś jeszcze jest, ja myślę, że ona straciła mocno na znaczeniu, natomiast w dalszym ciągu się gdzieś pojawia. A z mojego punktu widzenia na samym końcu są kwestie merytoryczne, bo za to już tutaj to naprawdę już za to odpowiada uczelnia i programy studiów, które są czasami naprawdę bardzo skomplikowane i te efekty uczenia się, którymi student musi się wykazać, aby uczelnia mogła mu wydać dyplom, to też mogą być w zależności od kierunku jedną z barier.
Dziękuję serdecznie. Poznaliśmy już de facto perspektywę, nazwijmy to uczelni, poznaliśmy perspektywę taką około formalną.
Znaczy Narodowej Agencji, bo
tak jest.
Fundacja
dokładnie
pełni rolę Narodowej Agencji Programu Erasmus.
Tak jest. Więc teraz jeszcze mamy okazję wysłuchać tej strony studenckiej, czyli czy studenci widzą coś jeszcze, w sensie studenci, którzy korzystają bądź korzystali w przeszłości z programów mobilności, czy widzą państwo jeszcze jakieś bariery, czy też trudności związane z wyjazdem na studia za granicę?
Mr. Manuel, can you start about the fear?
Manuelu, bardzo proszę. Jakie obawy mają studenci, kiedy wyjeżdżają za granicę, żeby tam studiować? Mówiliśmy o kwestiach finansowych, tak? To jest główna przeszkoda. Chyba wszyscy się zgodzą. Zgadzam się także, że są różnice w programach nauczania. Zarządzanie to jest łatwiejsze, ale prawo, inne rzeczy, to wtedy pojawia się więcej trudności. ale cały czas jeszcze można dużo zrobić na szczeblu uniwersytetów. Nie chodzi tutaj mi konkretnie o Uniwersytet Koźmińskiego, tak ogólnie, na przykład. Wcześniej studiowałem na Uniwersytecie w Portugalii, gdzie wszystkie lekcje były, zajęcia były po Portugalii. Czy nawet jak ktoś przyjeżdżał na Erasmusa, nigdy tak naprawdę nie mieli dobrego doświadczenia, bo zajęcia były po prostu po portugalsku, więc nie mogli się też niczego nauczyć. Także ich doświadczenie nie było, Erasmusa nie było dobre, także wracali i nie mieli dobrego doświadczenia. Także nie zachęcali innych studentów, żeby przyjechali w to samo miejsce. To się często zdarza. Najlepsze uniwersytety na świecie oferują bardzo dużo wymian, mają różne umowy z
corporate students and students.
Różnymi innymi uniwersytetami na świecie. Cały czas jeszcze jest dużo pracy do wykonania. Musimy zachęcać studentów rzeczywiście, żeby jeździli. Dziękuję.
Słuszne stanowisko. Ja co prawda nie miałem okazji, tak jak wcześniej wspomniałem, brać udziału w programach mobilności, natomiast na pewno jest to może jakaś podpowiedź dla agencji, co można gdzieś usprawnić, co studentom dolegało. I jeszcze poprosiłbym panią Agatę w takim wypadku.
Dziękuję bardzo. Ja powiem z autopsji, że potencjalny brak akceptacji. Bo tak naprawdę zmieniamy w 100% swoje środowisko, zmieniamy też bardzo często strefę czasową, więc nie jest tak, że możemy w każdej chwili zadzwonić do rodziców, do rodziny, do przyjaciółki, przyjaciela, żeby poprosić o radę. I myślę, że ten brak adaptacji może właśnie wywoływać ten strach. Tak jak ja pojechałam do Japonii, no totalnie nie wiedziałam, co mnie spotka, też miałam przed wylotem, wszystko było jak w zegarku, a po przylocie niesamowite przygody się zdarzyły. I to jest, jeżeli chodzi o ten brak akceptacji, ten strach przed brakiem akceptacji, wynika z tej adaptacji, której być może nie było wcześniej. Nie było w liceum, nie było w szkole podstawowej, ktoś nie podróżował, albo jeżeli podróżował, no to wiadomo, często korzystamy jednak z opcji all inclusive, gdzie tak naprawdę wszystko jest załatwione. No a tak naprawdę wyjeżdżając na wymianę, jesteśmy pozostawieni trochę sami sobie. Dlatego ja też z doświadczenia wiem, że o wiele łatwiej jeździ się we dwójkę, z przyjacielem, z przyjaciółką, z innym studentem, studentką, żeby czuć się jednak raźniej. Oczywiście, żeby tutaj jeszcze nie przedobrzyć, bo jeżeli cały czas się trzymamy we dwójkę, no to troszeczkę tutaj zabieramy te możliwości na poznania innych osób i też oczywiście ćwiczenia, jeżeli chodzi o różne języki, ale na pewno strach przed brakiem akceptacji należałoby potraktować tak jak rozpoczynanie studiów. Przychodzimy jako świeżaki na uczelnię, nie mamy tak naprawdę wiedzy, w którą będziemy uzbrojeni za 5 lat w przypadku studiów prawniczych, czy za 3 lata w przypadku studiów licencjackich, więc myślę, i tu jest taka rada ode mnie, że tak w taki sposób ten wyjazd na międzynarodową wymianę należy potraktować. Jedziemy tutaj z brakiem pewnych kompetencji, czy właśnie z tym strachem, ale jeszcze raz, wychodząc z tej strefy komfortu, wiedząc, że jakaś troska na pewno dla nas gdzieś tam czeka w destynacji, do której podróżujemy, bo tam też jest jakieś biuro współpracy z zagranicą, jeszcze wspiera nas Biuro Współpracy z Zagranicą z naszej uczelni, więc gdzieś tam jesteśmy po środku i powinniśmy czuć to wsparcie. Ja jestem bardzo wdzięczna Akademii Koźmińskiego, że to wsparcie miałam, jak wyjeżdżałam zawsze na różne programy, czy to te krótsze, czy to te dłuższe, że zawsze była osoba, do której mogłam się zwrócić. I myślę, że właśnie tacy pracownicy, którzy jako dedykowane osoby do obsługi tych procesów związanych ze studentami, którzy wyjeżdżają na takie wymiany, to jest bardzo ważne, bo ten komfort psychiczny pozwala nam przezwyciężyć ten strach i pozwala nam uwierzyć, że naprawdę mam to zaplecze, jeżeli coś by się działo, tak? Jeżeli coś by mnie złego spotkało, no bo zdarzają się, to są normalne rzeczy, czy pojedziemy gdzieś do krajów azjatyckich, czy do Ameryki Południowej, Północnej, zdarzają się kradzieże, zdarzają się wypadki, więc to są po prostu rzeczy no, dnia codziennego, z którymi też trzeba będzie sobie poradzić, będąc na wymianie. Więc tak naprawdę to wsparcie jest jak najbardziej kluczowe, ale myślę, że W moim przypadku to właśnie był ten strach przed tym, że ludzie mnie nie zaakceptują, że nie będę potrafiła znaleźć jakiegoś przyjaciela, może dużo powiedziane, bardziej koleżanki, kolegi, a może właśnie, Anusz, ktoś inny również jest w takiej sytuacji. I to nigdy nie wiadomo, kogo się pozna i jakie przyjaźnie, a często rodzące się również w związki, tutaj relacje mogą się nam przytrafić.
Dziękuję serdecznie. Poznaliśmy różne perspektywy tego, dlaczego studenci nie chcą bądź też nie mogą brać udziału w programach mobilności. I teraz chciałbym, aby przedstawili Państwo, zarówno osobom siedzącym tutaj, jak i osobom nas oglądającym, jak według Państwa jako studentów, jako osób korzystających z programu, czy to Erasmus, czy jakiegokolwiek innego programu mobilności, czy jako byłych użytkowników tychże programów, z perspektywy organu, który zajmuje się de facto organizacją programów mobilności oraz z perspektywy uczelni, jak chcielibyście Państwo, żeby te programy mobilności studenckiej ewoluowały w najbliższych latach, a może jak będą wyglądały w najbliższych latach? I teraz znowu poprosiłbym od Pani Agaty.
Na tej scenie słuchaliśmy już też o kwestiach zrównoważonego rozwoju, a nie można pominąć faktu, że wyjazd jakikolwiek za granicę generuje jednak tutaj emisję gazów cieplarnianych i wpływa negatywnie na środowisko. Oczywiście ja tutaj nie mówię, żeby jechać do Japonii pociągiem albo do Korei przejść na piechotę, to już nie popadajmy w skrajności, ale myślę, że te programy powinny ewoluować w kontekście mierzenia śladu węglowego, odnajdywania sposobów na jego zmniejszenie, może też opracowywania jakichś dobrych praktyk, czyli po prostu informowanie studentów przed samym wyjazdem, że są takie i takie możliwości transportu w danym kraju, z których mogą studenci skorzystać, albo takie i takie metody nawet segregowania śmieci obowiązują w kraju, do którego się wybiera na wymianę międzynarodową. Więc ja myślę, że zrównoważony rozwój dotyka bardzo wielu sektorów, bardzo wiele programów, jest bardzo dużo źródeł finansowania na takie przedsięwzięcia i myślę, że też tutaj ta odnoga działalności uczelni w kwestii wysyłania studentów za granicę powinna również jak najbardziej wziąć pod uwagę to, że wysyłanie studentów również generuje emisję CO2 i innych gazów cieplarnianych.
Dziękuję serdecznie. Manuel, how do you...
Manuel.
The mobility programs to look like.
Jak takie programy mobilności powinny, albo jak będą za kilka lat wyglądać? Myślę, że w przyszłości będziemy mieć nowej więcej partnerstw pomiędzy uniwersytetami. Bardzo wielu moich przyjaciół robi coś takiego, że mają podwójne dyplomy, czyli nie trzeba studiować jednej konkretnej rzeczy na jednym konkretnym uniwersytecie. I wiem, że jest wiele i takich uniwersytetów, a nawet miast, które decyduje się taką uchwalić. Ja wiem, że tak jest, jeśli chodzi o MBA w Lizbonie, czyli 3 główne uniwersytety w Lizbonie i podczas całego MBA studiuje się na tych 3 uniwersytetach. Czyli studiujemy nie jedną konkretną rzecz, czyli można mieć podwójny tytuł, tak? Tylko można po prostu nawet na wielu, jeszcze większej liczbie uniwersytetów się kształcić i potem mamy takie stałe też kształcenie się, czyli nie jest tak, że kończymy taką wymianę na przykład po otrzymaniu stopnia licencjata, czyli kontynuujemy naszą naukę, powiedzmy, że to są jakieś podyplomowe studia albo nawet jakieś bardzo krótkie studia. Cały czas jest możliwość, żeby realizować nasz plan w ten sposób. Tak ja rozumiem tę mobilność w edukacji w przyszłości. Dziękuję bardzo.
Poproszę panią Renatę.
Ja myślę, że wszystko to, o czym Państwo mówiliście i o bardziej ekologicznej formule programu Erasmus i o różnych merytorycznych możliwościach, one są już wdrażane. Pamiętajcie Państwo, że jednym z priorytetów Komisji Europejskiej dla programu Erasmus w nowej fazie 21-27 jest właśnie zielony Erasmus, czyli korzystanie na przykład ze środków transportu, czy niskoemisyjnych środków transportu, czyli wspieramy jak najbardziej podróżowanie koleją zamiast podróżowanie samolotem, tam gdzie się da, oczywiście. Natomiast jeśli chodzi o to, o czym mówił pan Manuel, to jest to jest właśnie to, co się też dzieje. To są krótkie wyjazdy, które umożliwiają właśnie udział w jakichś pojedynczych zajęciach. To są też coś, co się nazywa micro-credentials, czyli mikropoświadczenia, które tak naprawdę umożliwiają też zdobycie wiedzy z pewnego obszaru, biorąc udział w jednym, dwóch przedmiotach i to się potem kumuluje. To jest, myślę, że to jest właśnie ten kierunek rozwoju programu i to, o czym mówiłam, że tak naprawdę student ma do wyboru w zasadzie całą bibliotekę różnych przedmiotów, więc chociażby też uniwersytety europejskie, które takie właśnie rzeczy oferują. Ja myślę, że to właśnie w tym kierunku, w kierunku różnorodności będzie szedł program Erasmus, bo on już jest różnorodny, ale myślę, że jeszcze bardziej będzie różnorodny i będzie umożliwiał różne formy udziału studentów w programie. Tak naprawdę pandemia, o której wcześniej mówiłam, też przyczyniła się do ogromnego skoku ewolucyjnego. Coś, co wcześniej wydawałoby się absolutnie niemożliwe, czyli na przykład zajęcia w formule zdalnej czy formule online, co było wcześniej absolutnie niemożliwe i nie dawało się. No nie było takiej możliwości, żeby prowadzić zajęcia online. W tym momencie, proszę Państwa, wszystkie uczelnie oferują zajęcia online i to jest coś takiego zupełnie normalnego. I przeszliśmy w bardzo krótkim czasie, to w zasadzie był przeskok technologiczny, od momentu, kiedy pierwsze zajęcia wyglądały jak wyglądały, wszyscy wiemy, no one się czasami się udawały, czasami nie. W tym momencie zajęcia w formie wirtualnej to w zasadzie jest coś w standardzie. Także myślę, że to jest też ogromny kierunek, którym program pójdzie, ale nie zapomnijmy, że w środku Erasmusa stoi człowiek, stoi student i to właśnie poza wiedzą, którą on zyskuje podczas studiowania, zyskuje też ogromny rozwój kompetencji miękkich, umiejętność współpracy, umiejętność porozumienia, otwartość na inne kultury. Bez wymiany w takiej fizycznej, face to face, będzie nam bardzo trudno to osiągnąć, więc ja myślę, że nie możemy też zapomnieć o tym, że to jest jeden z celów programu, żeby poznawać ze sobą ludzi i żeby oni umieli ze sobą w przyszłości współpracować. Więc nie zrezygnujemy z mobilności fizycznej na pewno.
Dziękuję serdecznie. A takie króciutkie ad vocem. Troszkę to jest smutne, że świat musiał wyglądać tak, jak wyglądał, żeby rzeczywiście uczelnie i nie tylko instytucje musiały zrozumieć, że da się wprowadzić elektroniczny obieg dokumentów, że da się wprowadzić elektroniczne dziekanaty całkowicie, że da się wprowadzić właśnie zajęcia zdalne. No miejmy nadzieję, że mniej tak nieprzyjemnych sytuacji będzie generowało coraz więcej rozwoju tego naszego systemu edukacji. I tutaj też jeszcze jedna rzecz, tak jak pani Renata wspomniała o tym, że pamiętajmy o tym, że tu jest student i też tak trochę do tego, co mówiła pani Agata, że faktycznie, żeby jakby to też powinien być taki trochę apel, żeby wszystkie te instytucje, te uczelnie, które tych studentów przyjmują, żeby one pamiętały, że ci studenci są często zagubieni po prostu, że są zostawieni sami sobie i żeby takie uczelnie też otaczały takich studentów należytą opieką po prostu. I pani doktor Gumińska.
Ja bym chciała kontynuować wątek, który wszystkie przedmówcy przede mną powiedzieli. Ale skoncentrować się na tym, że my jako uczelnia dbamy o jakość. I to, co pan Manuel mówił, że nie każda uczelnia oferuje programy w języku angielskim i to jest jedną z barierą, dlaczego studenci nie mogą wyjechać za granicę albo nie wybierają tą uczelnię na wymianę. Więc dbając o jakość, uczelnie, które chcą umiędzynarodawiać się, no to muszą zadbać o jakościowe programy, a przede wszystkim te programy muszą być nastawione na needs, czyli jeśli jest potrzeba, no to my musimy tą potrzebę zbadać przede wszystkim i tak dostosować te programy, które pomogą naszym studentom, absolwentom zresztą, znaleźć pracę. Teraz jest bardzo popularna artificial intelligence, no to musimy naszym studentom zaoferować ekspertów, którzy nauczą nowej wiedzy. Oczywiście po COVID-zie mamy problemy z social skills, czyli musimy wspierać naszych studentów, to wcześniej było powiedziane, i dla nowych studentów, którzy przez rok, przez dwa lata studiowali bez kontaktu z innymi studentami, no to wsparcie psychologiczne, które jest wymagane i bardzo mile widziane nie tylko dla studentów, ale też dla pracowników byłoby dobrze na każdej uczelni zapewnić. Jak wskazują dane OECD, to mobilność wzrasta, więc oczekujemy, że z państw rozwijających się więcej będzie przybywało studentów do państw z wyższym poziomem ekonomicznym, więc uczelnie przyjmujące muszą zadbać też o accommodation. Teraz jest problemem no nie tylko u nas w Warszawie, ale na przykład w naszym partnerskim uniwersytecie w Groningen. Studenci rezygnują z wymiany z racji tego, że nie mogą znaleźć mieszkania. I mamy teraz informacje z naszych partnerskich uniwersytetów w Netherlands, że obniżają o połowę przyjmowanie, znaczy kwotę studentów, bo nie są w stanie zapewnić zakwaterowania. Także to jest taki problem, który no niestety każde państwo rozwiązuje po swojemu, ale my jako uczelnia prywatna staramy się studentom zapewnić tą opiekę, ale też nie mamy swojego akademika. Więc to jest taka bariera, która może tą jednak mobilność troszeczkę spowalniać, ale mam nadzieję, że w przyszłości, wiedząc o tych czynnikach, no to zadziałamy w odpowiednim momencie i w dobrym kierunku.
Dziękuję serdecznie. Ja pozwolę sobie dopytać w takim wypadku panią Renatę jako koordynatora zespołu do spraw mobilności. W związku z tym, co powiedziała pani doktor Gumińska, czy jest odnotowywane, że rzeczywiście przyjeżdża mniej Erasmusów do Polski?
To znaczy i tak, i nie, bo ja bym chciała tylko podkreślić, że musimy rozróżnić troszeczkę dwa okresy. Przed pandemią, okres pandemii i w tym momencie ten czas, kiedy wychodzimy z pandemii. Przed pandemią było tak, że rocznie z Polski wyjeżdżało 15 tysięcy studentów, natomiast przyjeżdżało do nas 16-17 tysięcy studentów. Więc mieliśmy nadpodaż studentów, którzy przyjeżdżali do Polski. Co w ogóle, ja pamiętam pierwsze lata Erasmusa, kiedy wyjechało 1423 studentów i wtedy o w ogóle nie było mowy, natomiast pierwsze 200-300 osób to w ogóle był efekt wow. Potem przez długie lata żeśmy się borykali z tym, że wysyłamy więcej studentów niż przyjmujemy, a potem trend zaczął się odwracać. To też jest związane z rozwojem uczelni, które bardzo postawiły na rozwój oferty w języku angielskim, bardzo postawiły na infrastrukturę i na wsparcie studenta, tak żeby zachęcić studentów zagranicznych, postawiły na jakość, bo te nasze studia naprawdę są dobrej jakości i do tego stopnia, że zachęcają te osoby, te liczby mówią same za siebie. Natomiast potem w okresie pandemii, no wiadomo, stagnacja zarówno wyjazdów, jak i przyjazdów. Natomiast w tym momencie zaczynamy bardzo powoli wracać do tego, co było przed pandemią. Nie wiem, czy uda nam się tak szybko to zniwelować, tą różnicę. Nie wiem, czy tak szybko odrobimy te straty, które przyniosła z sobą pandemia. Myślę, że zajmie nam to jednak trochę czasu. Też właśnie ze względu na zmiany takie mentalnościowe, bo to jednak trzeba przepracować. Pandemia dla wielu osób była traumą, jest i była traumą i to trzeba po prostu przepracować i też jakby przywrócić wiarę w to, że wyjeżdżamy, że no właśnie szukamy czegoś innego i tak dalej. Także to troszeczkę jeszcze zajmie czasu, natomiast w tym momencie no ostatnie takie zestawienia, które robiłam w tym tygodniu, to mówiły, że na Erasmusa od początku tej umowy wyjechało 9 tysięcy osób, więc to jeszcze nie jest 15 tysięcy osób, to jest dużo, dużo mniej, ale zaczynają powoli studenci wracać na studia zagraniczne, także mnie to osobiście bardzo cieszy.
No jest to dość budujące, że po czasie, kiedy wyjeżdżało na studia za granicę zero osób z uwagi na pandemię, nagle wracamy do poziomu 9-10 tysięcy. Mieć nadzieję, że zaraz to zdublujemy. Została nam już końcówka naszej rozmowy, dlatego ja chciałbym państwa zapytać tak bardzo krótko, dosłownie w 3-4 słowach, jakie są największe zalety, te rzeczy, które najbardziej zachęcają do tego wyjazdu za granicę. I żeby tych osób mogło być 20-30 tysięcy rocznie, to jakoś trzeba je do tego zachęcić. Stąd też moje pytanie do państwa, taka jedna rada. Jak zachęcić studentów do wyjazdu na studia za granicę? I od pani doktor Gumińskiej byśmy zaczęli.
Bardzo trudne pytanie. My to robimy non-stop i liczby co roku są różne.
Przede wszystkim stawiamy na rozwój. Tak jak wiemy, że wcześniej było powiedziane, że każdy student wyjeżdżając rozwija się. Ja pamiętam opis pana dziekana, który wysłał na program Double Degree do naszej uczelni partnerskiej w Kecz i powiedział tak, że jak on wysyłał, to rozmawiał z osobami dorosłymi, ale może nie jeszcze, jakby nie do końca, którzy się rozwijali. Natomiast jak wrócili jego studenci z double degree po półtora roku, to on się spotkał z osobami dojrzałymi, dorosłymi. Czyli jednak ten rozwój nie tylko od strony akademickiej, ale taki rozwój osobowościowy jak najbardziej następuje. Więc zachętą jest takie, że poznawanie siebie i poznawanie innych kultur w skrócie.
Dziękuję. Pani Renato, jak zachęcić tych studentów?
Jak zachęcić? Pokazywać przykłady, pokazywać, przekonywać, pokazywać ludzi, którzy właśnie się zmienili pod wpływem wyjazdu, którzy mają nowe umiejętności, są otwarci, są szczęśliwi i tak naprawdę nie żałują. I to jest, ja myślę, że właśnie w ten sposób, bo jeden niezadowolony powie kilku osobom, natomiast pokazując zadowolone osoby, które dla których ten wyjazd na stypendium był naprawdę przeżyciem, jednym z największych przeżyć życia, bo nie powiem, że największym, ale jednym z największych takich przeżyć życia, to myślę, że na to trzeba stawiać. No i wsparcie uczelni i elastyczność programów.
Dziękuję serdecznie. Manuel, what does attract people to, how could you attract people?
Manuel, jak mógłbyś zachęcić ludzi do tego, aby jechali na Erasmusa? Dla mnie chodzi o personalne historie relacji. Wiem, że uniwersytety wiele tutaj robią, ale szczerze mówiąc, studenci słuchają innych studentów, czyli dowiadując się od nich, że świetnie się bawili, że się rozwinęli i naprawdę postawiłbym na takie osobiste relacje, ponieważ one trafią do studentów i w ten sposób należy ukierunkować komunikację. Ponieważ Erasmus to często taka poczta pantoflowa. Ktoś opowiada o tym, że pojechał i poleca wyjazd. Ja myślę, że w ten sposób właśnie jeszcze bardziej zwiększymy te liczby. Takie programy wymiany są bardzo ważne i ja głęboko w nie wierzę.
Dziękuję bardzo. No lepiej żałować, że coś się zrobiło, niż żałować, że czegoś nie zrobiło, tak? A z wymiany zawsze można wrócić, jak się nie podoba. Ale warto dać sobie czas. Warto zbudować sobie taką bazę wiedzy o miejscu, do którego chce się podróżować. Bo w końcu wymiana Erasmus czy wymiana międzynarodowa, no to nie jest tylko studiowanie. Tak, to trzeba pomyśleć systemowo, że to jest też poznawanie nowych ludzi, budowanie swojej pewności siebie, budowanie nowych kompetencji, współpracy, komunikacji, porozumiewania się, załatwiania spraw. Ale przede wszystkim to jest kwestia tego, aby uwierzyć w siebie, że da się radę i przede wszystkim to, że ta wymiana, właśnie tak jak pani doktor wspomniała, uzbroi nas w taką inną globalną perspektywę. Będziemy wiedzieli, w jaki sposób współpracować z innymi krajami, bo teraz to się przecież bardzo szeroko dzieje. Właśnie pandemia nam to umożliwiła, spotkania online, poznawanie innych ludzi i tak naprawdę aprobowanie tego, w jaki sposób oni podchodzą do prowadzenia biznesu, czy rozmów, czy negocjacji. I to właśnie wiąże się z tymi zachętami, żeby pokazywać, jakby jako uczelnia, uczelnia może pokazywać, w jaki sposób wykorzystywać wolny czas, w jaki sposób można poznawać nowych ludzi w innych krajach, bo są różne komunikatory, są różne portale społecznościowe w różnych krajach i Koźmiński takie sesje informacyjne organizuje i dla mnie to było bardzo wartościowe, żeby dowiedzieć się więcej o miejscu, do którego jadę. No ale przede wszystkim pomyśleć o sobie, pomyśleć w takiej perspektywie długofalowej, co mi ta wymiana da. I trudno mówić o zachętach, jeżeli chodzi właśnie o jednostkę, o studenta, studentkę, która jest w centrum uwagi, jeżeli chodzi o program Erasmus. Więc trudno tutaj też szukać takich rozwiązań, które narzucałaby uczelnia. To bardzo ważne, żeby popracować nad sobą, żeby poszukać osób, które już były na wymianie, albo też znaleźć, przecież mamy Facebook, LinkedIn, Twitter, inne portale społecznościowe, na których można znajdować ludzi z innych krajów, nawiązać kontakt i wiadomo, że jak już dotrzemy do tego kraju, w którym będziemy realizować tą wymianę, to nie będziemy sami, tylko ktoś tam nas na pewno będzie czekał.
Dziękuję serdecznie. Ja chcę tylko powiedzieć, że ja się czuję przekonany, więc może ja jeszcze zacznę studia. Niemniej chciałbym Państwu bardzo serdecznie podziękować za tę rozmowę. Myślę, że ta dzisiejsza dyskusja pokazała nam, że program Erasmus Plus oraz inne programy mobilności studenckiej to nie tylko programy, które pozwalają realizować studia, ale to przede wszystkim programy, które tworzą niejako osobowość człowieka. Oprócz jakby jego samego pozwalają też poznawać nowe kultury, a może i znaleźć swoje miejsce na świecie w innym europejskim kraju. Dziękuję serdecznie. Moimi rozmówcami byli dzisiaj pani dr Walentyna Gumińska, dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą Akademia Leona Koźmińskiego, pani Renata Decewicz, koordynator Zespołu Mobilności Szkolnictwa Wyższego FRSE, pani Agata Ordon, Climate Change Officer Akademia Leona Koźmińskiego i pan Manuel Azanko, absolwent Akademii Leona Koźmińskiego, Forecast and Pricing Manager w Oriflame. Dziękuję serdecznie i życzę Państwu spokojnego dnia.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy.